To było takie burzliwe spotkanie i mieszkańcy pytali o to, czy to jest jedyna lokalizacja, czy ten wiadukt nie mógłby być zlokalizowany gdzie indziej.
Rozpatrywaliśmy lokalizację inną, czyli tak jak pojawiały się tam głosy, czyli włączenie do ulicy Pułaskiego. Tylko, szanowni państwo, należy zwrócić uwagę, że zawsze będzie pewna grupa osób, które niestety ta lokalizacja wpłynie negatywnie na ich dotychczasowe życie, funkcjonowanie i na komfort życia. Jeżeli popatrzymy na ten wjazd, który dzisiaj mamy, myśmy uznali, że musimy go przeprowadzić po pierwsze w taki sposób, aby jak najmniej do wyburzenia była dumów. Druga, żeby się włączał w system komunikacyjny, gdzie jesteśmy w stanie go później odpowiednio rozłożyć. Więc ulica Mochnackiego, później przejazd wprost do ulicy Dąbrowskiego. Więc to rozwiązanie wydaje się optymalne. Poza tym z ulicy Mochnackiego wjeżdżamy wprost na rondo, więc możliwość jechania w prawo czy w lewo bezpośrednio na rondzie jest o wiele łatwiejsza niż wyjazd z Pułaskiego i później wszyscy musieliby kierować się w prawo do ronda. To jest, jeżeli chodzi o sprawy komunikacyjne. Jeżeli chodzi o sprawy mieszkańców, oczywiście my wchodzimy między bloki, ale analizowałem tą sytuację jeszcze przy wjeździe w ulicę Pułaskiego i tam się okazuje, że odległość od klatek, od ściany szczytowej budynku numer 9 na Pułaskiego, gdybyśmy puścili wiadukt w ciągu ulicy Pułaskiego, będzie o 10 metrów mniejsza niż w ciągu ulicy Hoffmanowej, więc mielibyśmy inną grupę niezadowolonych, tych, których domy musimy wyburzyć w innym miejscu i tych, którzy pod oknami bliżej niż teraz będą przebiegał wiadukt. Rozważaliśmy również sytuację, czy można by było zrobić tunel, bo też takie były propozycje i też takie analizy były przeprowadzone. Z kilku powodów było to rozwiązanie gorsze. Po pierwsze, dalej mamy w tym samym momencie miejscu wyjazd tunelu, co dzisiaj zjazd z wiaduktu, więc dalej mamy zbliżenie do bloków identyczne. Druga sprawa jest taka, że tunel musiałby mieć długość prawie 500 metrów, bo to oczywiście chodzi o to, że musimy przejść pod drogami, musimy przejść pod torami kolejowymi, pod terenami PKP. W związku z powyższym, jako tunel podziemny, musiałby mieć cały system wentylacji, czyli wprowadzania powietrza, czerpnie powietrza i wydmuch powietrza. Również instalacje związane jest to z ewentualnym zagrożeniem pożarem, gdy musimy wtedy odpowiednią ilość spalin wydobyć z tego wiaduktu. Jak pokazują przykłady, chociażby w Warszawie, na Ursynowie, gdzie jest długi tunel, tam jest oczywiście długość większa, ale zasady są identyczne. Czy teraz tunel do Świnoujścia, to pokazuje ewidentnie, że praca tych wentylatorów jest bardzo głośna i przeszkadza mieszkańcom. Więc teraz pojawiłby się kolejny problem, czyli zostałby ten sam, czyli dalej mamy ruch bliżej okien, bliżej bloków, ale mamy dodatkowo jeszcze czerpnie i wyrzutnie powietrza, które musiałyby pracować, czyli wentylatory, które by generowały dodatkowy hałas. Biorąc to wszystko pod uwagę, ta lokalizacja, zdajemy sobie sprawę z tego, że jest dla niektórych mieszkańców może pogorszyć im komfort życia, ale patrząc na wszystkie możliwości, ona jest według nas najbardziej optymalna.
Czy wiadomo, które budynki zostaną wyburzone i co stanie się z mieszkańcami tych budynków?
Projekt będzie realizowany zgodnie z ustawą, czyli na podstawie ZRID-u. I mieszkańcy, którzy budynki będą wyburzone, częściowo wiedzieli wcześniej, część osób na spotkaniu, która też temu służy, dowiedziała się o tym, że te budynki będą wyburzone. Ja nie pamiętam w tej chwili dokładnej ilości tych budynków, natomiast tak jak w każdym przypadku, kiedy tworzymy inwestycję, która jest potrzebna 200 tysięcy mieszkańców, bywa tak, że 3-4 jest poszkodowanych. To się zawsze dzieje w przypadku, kiedy wchodzimy z infrastrukturą w tkankę miejską istniejącą już. Natomiast rozmawialiśmy z tymi mieszkańcami po konsultacjach, bo oni podeszli do nas i wyjaśniliśmy im, na jakich zasadach to się odbywa. Jest to niezależny rzeczoznawca, który wycenia. Te wyceny są bardzo dobre, bo to już wiemy z doświadczenia z poprzednich inwestycji, ale też ponieważ mieszkańcy mieli pewne, chcieli się czegoś jeszcze więcej dowiedzieć, więc zaprosiłem też ich tutaj do ratusza. Jak tylko będą mieć chwilę czasu, to zorganizujemy takie spotkanie z Biurem Gospodarki Mieniem, które uczestniczy w tym wycenie tych nieruchomości, żeby się mieszkańcy mogli dowiedzieć wszystko, co ich nurtuje, uzyskać odpowiedź na wszystkie pytania.
Konsultacje trwają jeszcze przez kilka dni, do 21 listopada. Panie prezydencie, proszę przypomnieć dokładnie, w jaki sposób mieszkańcy mogą zabierać głos jeszcze w tej sprawie.
Albo bezpośrednio tutaj mogą się pojawić w Miejskim Zarządzie Dróg, bo tam mają dostęp też do wszystkich dokumentów. Ja zdaję sobie sprawę, że przy tej ilości osób, która była na spotkaniu w 8 liceum, nie każdy mógł z dużej odległości zobaczyć szczegóły, detale, więc zachęcaliśmy do tego, aby wejść na stronę internetową Miejskiego Zarządu Dróg, odwiedzić, jeżeli trzeba. Są pracownicy przygotowani i czekają na mieszkańców, także każdy może dokładnie jeszcze w szczegółach zobaczyć. Ja bardzo liczę na to, że jeszcze jakieś tam ze strony mieszkańców sugestie się pojawią, bo ja powiem tak szczerze, jak dyskutowałem z mieszkańcami podczas spotkania i przed, bo ja chciałem też zaznaczyć jedną rzecz, że zanim pojawiła się koncepcja opracowana przez biuro projektowe, była taka wstępna, bardzo wstępna koncepcja przygotowana przez projektantów z Miejskiego Zarządu Dróg. I mając tą koncepcję, spotkaliśmy się z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej, Rady Osiedla Puławskiego, Rady Osiedla Króla Augusta. Tu w ratuszu było to spotkanie, które prowadziłem i rozmawialiśmy na temat tego projektu, pokazywaliśmy już lokalizację, ona się nie zmieniła, tam może jakieś drobne detale się pojawiły. I dyskutowaliśmy o zabezpieczeniach przed hałasem, przed zanieczyszczeniem również i światłem, bo wiadomo, że samochody będą zjeżdżać, więc musimy zabezpieczyć te bloki sąsiednie przed tym, żeby reflektory samochodów bezpośrednio świeciły po oknach mieszkańców. No, ale niestety te sprawy nie pojawiły się na tym spotkaniu. Nie było dyskusji na temat, jak chcemy wygłuszyć, jak chcemy zabezpieczyć przed hałasem, przed kurzem. My byliśmy na to przygotowani, ale żadne takie pytanie nie padło. Jedyne pytania padły, dlaczego w tym miejscu i dlaczego nie przez niewinnym, dlaczego nie u sąsiada, tylko u mnie. Więc ja bym zachęcał, żeby w tym czasie, czy poprzez składanie tych wniosków, bo to jest taki adres internetowy, może teraz podam konsultacje@erzeszow.pl. Można również składać wnioski do tego projektu. Oczywiście będziemy później się spotykać jeszcze i rozstrzygać, ale bardzo zachęcam tutaj mieszkańców o tym, żebyśmy się skupili na tej lokalizacji, żebyśmy nie projektowali za projektantów tego obiektu. My będziemy starać się to, co zadeklarowałem zarówno na spotkaniu ze spółdzielnią i Radą Osiedla, jak i na ostatnim spotkaniu, jak już nie padły te pytania o ekrany, zadeklarowałem to, że będziemy montować tam ekrany takie, które będą mieć wyższe parametry niż te wymagane normami. Chcemy, aby uciążliwość tego obiektu była jak najmniejsza dla mieszkańców i tutaj deklaruję, że tak na pewno będziemy robić. Nawet jeżeli z obliczeń wyjdzie, że nie trzeba zrobić ekranów w niektórych miejscach, będziemy je robić po to, aby mieszkańcy nie odczuli negatywnych skutków wybudowania tego wiaduktu. I na koniec, panie dyrektorze, jeszcze chciałem zaznaczyć jedną ważną rzecz, bo pojawiły się takie wątpliwości, czy ten wiadukt to nie spowoduje, że my będziemy jeszcze więcej samochodów puszczać do centrum. Powtórzę dzisiaj, nie będzie więcej samochodów, bowiem cały system transportu, który dzisiaj konstruujemy w mieście, zakłada poprawienie sprawności komunikacji miejskiej, ale żeby tą sprawność poprawić, musimy dać możliwość wjechania komunikacji miejskiej bez korków do centrum miasta. Wtedy mieszkańcy będą korzystali. Dzisiaj wszystkie te osiedla, które powstały, Błogosławione Karoliny Kuski, osiedle Słoneczny Stok, ale nawet stare osiedla, jak osiedle Kmity czy osiedle Branówka, w zasadzie wszystkie autobusy jeżdżą przez wiadukt śląski. My, jeżeli to rozłożymy i możliwość stworzymy powstania nowych tras komunikacyjnych właśnie przez te dwa nowo projektowane przejazdy, czyli w ciągu ulicy Langiewicza i Wyspiańskiego, będziemy w stanie poprawić komunikację miejską poprzez chociażby wydzielone bus pasy i wtedy dla dużej części mieszkańców nie będzie konieczności dojeżdżania samochodem prywatnym. Że samochody będą prywatne wjeżdżać, to wiemy, bo różne mamy sytuacje życiowe. Czasem z tym samochodem pracujemy, czasem musimy dowieźć dzieci do przedszkola, żłobka, czasem musimy odwiedzić czy zawieźć naszych rodziców chorych czy niepełnosprawne osoby. Więc to są takie normalna rzecz, że jakaś część samochodów zostanie. Ale cały projekt jest podyktowany poprawieniem sprawności komunikacji miejskiej, bo tylko wtedy będziemy mogli z niej korzystać.
Pan Dariusz Urbanik, zastępca prezydenta miasta Rzeszowa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.